Zadośćuczynienie to temat dzisiejszej katechezy, który podejmujemy w oparciu o katechizm Kościoła katolickiego. Jesteśmy w celebracji Misterium Chrześcijańskiego, siedem sakramentów Kościoła, sakramenty uzdrowienia i sakrament, który dziś przychodzi nam po raz kolejny w naszych katechezach rozstrzygać w wąskim zakresie tematycznym, jakim jest zadośćuczynienie. To wiadomo, że pierwszy z sakramentów uzdrowienia, sakrament pokuty i pojednania. Jesteśmy w aktach penitenta, żal za grzechy, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie, jak tutaj nie trudno zauważyć, jest tym trzecim wymienionym przez katechizm Kościoła katolickiego aktem penitenta. Zanim do niego dojdziemy, pokrótce przypomnijmy sobie te prawdy związane z żalem za grzechy, wyznaniem grzechów, byśmy pełniej mogli na tych dwóch podstawach zbudować trzeci filar, czyli zadośćuczynienie. Pokuta zobowiązuje grzesznika do dobrowolnego przyjęcia wszystkich jej elementów: żalu w sercu, wyznania ustami, głębokiej pokory, czyli owocnego zadośćuczynienia w postępowaniu. Wśród aktów penitenta żal za grzechy zajmuje pierwsze miejsce. Jest to ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości. Gdy żal wypływa z miłości do Boga, miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe. Także żal nazywany niedoskonałym jest darem Bożym, poruszeniem Ducha Świętego. Rodzi się on z rozważania brzydoty grzechu lub z lęku przed wiecznym potępieniem i innymi karami, które grożą grzesznikowi. Jest to żal z bojaźni. Takie poruszenie sumienia może zapoczątkować wewnętrzną przemianę, która pod działaniem łaski dopełni się rozgrzeszeniem sakramentalnym. Żal niedoskonały sam w sobie nie przynosi jednak przebaczenia grzechów ciężkich, ale przygotowuje do jego trzymania w sakramencie pokuty. Do przyjęcia sakramentu pokuty należy przygotować się przez rachunek sumienia zrobiony w świetle Słowa Bożego. Najbardziej nadających się do tego tekstów należy szukać w dekalogu, w katechezie moralnej Ewangelii, listów apostolskich, w kazaniu na górze, w pouczeniach apostolskich. To żal za grzechy. Pamiętamy już żal doskonały lub niedoskonały. Pierwszy to żal z miłości, drugi bardziej taki żal z bojaźni. Wyznanie grzechów, spowiedź, nawet tylko z czysto ludzkiego punktu widzenia, wyzwala nas i ułatwia nasze pojednanie z innymi. Przez spowiedź człowiek patrzy bezpośrednio na popełnione przez siebie grzechy, bierze za nie odpowiedzialność, a przez to na nowo otwiera się na Boga i na komunię Kościoła, by umożliwić nową przyszłość. Wyznanie grzechu wobec kapłana stanowi istotną część sakramentu pokuty. Na spowiedzi penitenci powinni wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, których są świadomi po dokładnym zbadaniu siebie, chociaż byłyby najbardziej skryte i popełnione tylko przeciw dwóm ostatnim przykazaniom dekalogu, ponieważ niekiedy ciężej ranią one duszę i są bardziej niebezpieczne niż te popełnione jawnie. Wyznanie codziennych win, grzechów powszednich nie jest ściśle konieczne, niemniej jest przez Kościół gorąco zalecane. Istotnie, regularne spowiadanie się z grzechów powszednich pomaga nam kształtować nasze sumienie, walczyć ze złymi skłonnościami, poddawać się leczącej mocy Chrystusa i czynić postępy w życiu duchowym. Częściej otrzymując przez sakrament pokuty dar miłosierdzia Ojca, jesteśmy przynaglani, by być jak On, miłosierni. Ten, kto wyznaje swoje grzechy i nie oskarża się ze swoich grzechów, już działa razem z Bogiem. Bóg osądza twoje grzechy, jeśli ty także je osądzasz, jednoczysz się z Bogiem. Człowiek i grzesznik to w pewnym sensie dwie rzeczywistości. Gdy jest mowa o człowieku, uczynił go Bóg. Gdy mowa jest o grzeszniku, uczynił go człowiek. Zniszcz to, co ty uczyniłeś, aby Bóg zbawił to, co on uczynił. Gdy zaczynasz brzydzić się tym, co uczyniłeś, wówczas zaczynają się twoje dobre czyny, ponieważ osądzasz swoje złe czyny. Początkiem dobrych czynów jest wyznanie czynów złych. Czynisz prawdę i przychodzisz do światła. Tak święty Augustyn zachęcał do szczerego wyznania grzechów, ukazując wyznanie grzechów w perspektywie dialogu, komunii z Bogiem, tego wzajemnego współdziałania i ukazując, co w nas jest ludzkie, a co jest boskie, co chce zbawić Bóg, a co potrzebuje Jego przebaczenia i miłosierdzia. Przechodzimy do zasadniczego tematu. Zadośćuczynienie. Wiele grzechów przynosi szkodę bliźniemu. Należy uczynić wszystko, co możliwe, aby ją naprawić. Na przykład oddać rzeczy ukradzione, przywrócić dobrą sławę temu, kto został przez nas oczerniony, wynagrodzić krzywdy. Wymaga tego zwyczajna sprawiedliwość. Ponadto grzech rani i osłabia samego grzesznika, a także jego więź z Bogiem i z bliźnimi. Rozgrzeszenie gładzi grzech, ale nie usuwa wszystkich nieporządków spowodowanych przez grzech. Grzesznik uwolniony z grzechu musi jeszcze odzyskać pełne zdrowie duchowe. Powinien zatem zrobić coś więcej, by naprawić swoje winy. Powinien zadośćuczynić w odpowiedni sposób lub odpokutować za swoje grzechy. To zadośćuczynienie jest nazywane także pokutą. Pokuta, którą nakłada spowiednik, powinna uwzględniać sytuację osobistą penitenta i mieć na celu jego duchowe dobro. O ile to możliwe, powinna odpowiadać ciężarowi naturze popełnionych grzechów. Może to być modlitwa, jakaś ofiara, dzieła miłosierdzia, służba bliźniemu, dobrowolne wyrzeczenia, cierpienia, a zwłaszcza cierpliwa akceptacja krzyża, który musimy dźwigać. Tego rodzaju pokuty pomagają nam upodobnić się do Chrystusa, który sam raz na zawsze odpokutował za nasze grzechy. Pozwalają nam one stać się współdziedzicami Chrystusa zmartwychwstałego, skoro wspólnie z Nim cierpimy. Jednak to zadośćuczynienie, które spłacamy za nasze grzechy, nie jest do tego stopnia nasze, by nie było dokonane przez Jezusa Chrystusa. Sami z siebie nic bowiem nie możemy uczynić, ale wszystko możemy w tym, który nas umacnia. W ten sposób człowiek niczego nie ma, z czego mógłby się chlubić, lecz cała nasza chluba jest w Chrystusie, w którym czynimy zadośćuczynienie, wydając owoce godnego nawrócenia, mające moc z Niego, przez Niego ofiarowane Ojcu i dzięki Niemu przyjęte przez Ojca. A zatem akty penitenta w spowiedzi świętej, w tym sakramentalnym spotkaniu grzesznika, człowieka pełnego nadziei i wiary z Bogiem, który pokłada nadzieję w człowieku, który oczekuje człowieka i jest tym gotowym nieustannie pomagać, który w Jezusie Chrystusie dokonał dzieła odkupienia i zadośćuczynienia, stajemy z żalem za nasze grzechy, bądź w żalu za grzechy. Stajemy, by stanąć przed Trybunałem, Trybunałem Sprawiedliwości i Miłosierdzia, Trybunałem, który daleko odbiega od tego wyobrażenia czy doświadczenia, które mamy, dopytywania, analizowania, często takiego poniżania, gdy ten osąd dokonuje się tylko w wymiarze Trybunału Ludzkiego, ale stajemy przed szafarzem, który będąc człowiekiem staje się pośrednikiem pomiędzy człowiekiem a Bogiem, pomiędzy penitentem a miłosierdziem. Staje, by wysłuchać, staje, by przez różnego rodzaju sugestie, poprzez dialog, który dokonuje się pomiędzy człowiekiem a Bogiem przez pośrednictwo szafarza, dopomóc, by to spotkanie było szczere, by może czasem pobudzić do świadomości, do żalu, do nawrócenia, które jest przylgnięciem, by może w ten dialog zaprosić Ducha Świętego, który jest duchem prawdy, duchem pocieszycielem, który jest nam dany i został posłany, aby pouczyć świat o sądzie, o sprawiedliwości, o grzechu. I tutaj bardziej w tym wymiarze o grzechu. O grzechu, którego dopuścił się świat i człowiek, skazując Chrystusa na krzyż, o tej sprawiedliwości, ale też o tym grzechu, który jest grzechem każdej i każdego z nas. I ten dialog szafarza z penitentem w sakramencie pojednania zawiera w sobie ten wymiar prowadzenia, wymiar tajemnicy spotkania pomiędzy naszą ludzką ułomnością, naszą ludzką słabością, naszym ludzkim upadkiem, a tym, co kieruje nasze serca ku Bogu, czyli naszą pobożnością, naszą religijnością, naszą tęsknotą, niepokojem naszego serca, który to niepokój jest pragnieniem bycia tak, jak chce tego Bóg, życia zgodnie z tą nadzieją, którą Bóg w nas złożył i którą w nas ma. Ale też ten dialog spotkania jest dialogiem przypominającym naszą naturę nieustannie skupioną na Bogu, naturę religijną, chociaż różne są tutaj powikłania i przeszkody, mury postawione, wybudowane i ściany z kratami w oknach przez człowieka. To jednak ten sakrament jest sakramentem wyzwalającym, sakramentem, który uwalnia nas z wszelkich niewoli, z wszelkich determinacji. I ten dialog z szafarzem jest dialogiem bardzo często twórczym, który prowadzi nas do zadośćuczynienia. Zadośćuczynienia, które owocuje dobrym nawróceniem, owocami nawrócenia. A owocami nawrócenia jest wszystko to, czy są wszystkie te wymiary, które prowadzą nas do świętości, do poprawienia relacji z samym sobą, by budować na tym, co jest talentem, co jest dobrem, by to pomnażać, by zło zwyciężać dobrem, ale również w tych relacjach do bliźniego i do samego Boga. Często potrzebujemy coraz większego nawracania się i czynienia zadośćuczynienia względem Kościoła. Bo tych nadużyć, tych zawinień względem Kościoła jest coraz więcej. I zadośćuczynienie czy pokuta, które otrzymujemy, nie zwalnia nas z zadośćuczynienia, które my sami czynimy jako nasz osobisty program, jako nasza osobista wizja, którą realizujemy w konkrecie codziennego dnia, by przez zadośćuczynienie budować mocne, silne, zjednoczone z Chrystusem Jego ciało, by nie odrywać od tego ciała siebie czy też innych. Zwróćmy też uwagę, że cała tradycja nabożeństwa pierwszych piątków miesiąca czy tych pierwszych sobót miesiąca, a nasza katecheza wpisuje się w ten czasookres już miesiąca czerwca, to zadośćuczynienie za wszystkie zniewagi wyrządzone Najświętszemu Sercu Zbawiciela, bądź wynagrodzenie za wszystkie zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Serce Zbawiciela to serce, z którego wnętrza bierze początek swój Kościół, a serce Maryi to serce Matki, która jest Matką Kościoła, która w testamencie krzyża przyjęła ucznia jako swego syna.